Ja nie jestem z tych kaznodziejów, którzy chodzą, dlatego sobie mogę mikrofon postawić tutaj. Chwała Bogu niech będzie, drodzy bracia, drogie siostry. Bardzo się cieszę z tego, że mam ten przywilej, że mogę teraz stanąć przed wami, a przede wszystkim przed obliczem Bożym, abyśmy wspólnie mogli rozważyć Boże Słowo. Ja wierzę, że za każdym razem, kiedy się zbieramy, kiedy słuchamy Bożego Słowa, to Pan Bóg ma cel z nami i że również i dzisiaj ma taki cel. Ja oczywiście nie dałem nic bratu Józefowi za to, żeby tak ładnie o mnie mówił, ale powiedział to powiedział. No. Dziękuję. Mamy tutaj motto tego kongresu: staczaj dobry bój wiary. Ja bym też w tym kierunku chciał coś usłużyć, powiedzieć na ten temat, po to, żeby staczać bój, musimy podjąć decyzję, czy chcemy staczać bój, czy nie chcemy. Czy to ma być dobry bój, czy inny bój. I chciałbym mówić na temat podejmowania decyzji. A do tego chciałbym przeczytać na początek słowo, które zapisane jest w księdze Daniela. Księga proroka Daniela, rozdział pierwszy. Pierwszych 9 wersetów. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nabukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szynear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegiem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Nasze życie jest właściwie konsekwencją decyzji, jakie podejmujemy w różnych okresach naszego życia. W większości przypadków, przepraszam, my decydujemy o tym, jakie będzie nasze życie. I każdy z nas codziennie podejmuje bardzo wiele decyzji. Ktoś to obliczał, ale ja już nie pamiętam, gdzieś to czytałem. W każdym razie podejmujemy, każdy z nas codziennie, przynajmniej 500 różnych decyzji. Niektóre decyzje nie są ważne, nie mają wielkiego znaczenia. Inne decyzje są ważne, bo wpływają na nasze życie i po prostu są dlatego bardzo ważne. Nad większością z tych decyzji nawet się nie zastanawiamy. No na przykład bracia, którzy się golą rano, no podejmują decyzję, czy zaczynają z tej strony, czy z tej. No, ja słyszę, że się ktoś uśmiecha, śmieje, bo to jest decyzja, chociaż ona nie jest ważna. Ale to już jest decyzja. Ja o tym mówię dlatego, żeby uzmysłowić nam, że są pewne decyzje, które są bardzo mało ważne, nie mają większego wpływu na nasze życie, ale są też takie, które mają wielkie znaczenie i mogą decydować o naszym całym życiu, o naszej przyszłości. To, że tutaj jesteśmy, to była decyzja nasza. Ja myślę, że nikt nikogo do tego nie zmusił. Ty musisz jechać, nie masz innego wyjścia. I to, że jesteśmy na tym kongresie i że teraz jesteśmy tu na tej sali i słuchamy Słowa Bożego, to też jest decyzja, którą podejmowaliśmy. I w związku z tym, że podjęliśmy taką decyzję, teraz Ja tutaj stoję, bo również kiedy zaproponowano mi to, zgodziłem się. Podjąłem decyzję, że będę tutaj i będę chciał usłużyć tym, co Pan Bóg położył mi na serce. Tak jak mówiłem, niektóre decyzje nie są ważne, ale niektóre są ważne. Wiele decyzji podejmujemy po prostu z przyzwyczajenia albo dlatego, że tak lubimy. Ale są też takie decyzje, nad którymi naprawdę musimy się zastanowić poważnie, dlatego że one mogą decydować o tym, jak będzie wyglądało całe nasze życie do końca. Na przykład, młodzi ludzie podejmują decyzję, jaką szkołę wybrać. To jest bardzo ważna decyzja. Potem podejmują decyzję, czy i z kim zawrzeć związek małżeński. Bardzo ważna decyzja, która ma wpływ na resztę życia. Potem ktoś może podejmuje decyzję, czy będzie dom budował, jeżeli to jest możliwe. Teraz również musimy myśleć o innych, o mniejszych rzeczach. Na przykład wielu ludzi się już zastanawia, czy rzeczywiście kupić te buty nowe, czy jeszcze te stare mi wystarczą. Czy jeszcze mogą być przez jakiś czas. Czy kupić jakąś nową kurtkę, czy nie. Dlatego, że wielu ludziom naprawdę brakuje pieniędzy i muszą takie decyzje podejmować rozsądnie. Niektóre decyzje podejmujemy z przyzwyczajenia, inne dlatego, że coś lubimy, albo nawet pod wpływem pożądliwości, albo czasem bywa tak, że jesteśmy do czegoś zmuszeni. Najtrudniejsze są właściwie te decyzje, które są wbrew naszym przyzwyczajeniom, wbrew naszym tradycjom i pragnieniom. Pan Bóg każdemu z nas dał wolną wolę i nikogo do niczego nie zmusza. Ale jeżeli podejmujemy dobrą decyzję, zgodną z Jego wolą, to On błogosławi. On nam pomaga w tym, zapewnia nam pomoc i Duch Święty daje nam siłę do tego, abyśmy mogli je realizować. W Słowie Bożym czytamy na przykład o pewnym młodym człowieku, który podjął dwie decyzje. To był syn marnotrawny. Podjął dwie decyzje. Jedna była zła, ale ojciec ją uszanował. Druga decyzja była dobra. Ta pierwsza decyzja była podjęta tak dosyć szybko, ja myślę, bez poważnego zastanowienia. A druga decyzja dopiero wtedy, kiedy już wszystko stracił i nie miał innego wyjścia. Ponieważ nasze ciało, nasz umysł są grzeszne, to jakoś łatwiej jest nam podejmować te złe decyzje niż te dobre. I ja szczególnie chcę zwrócić uwagę młodych ludzi na to, jak ważne jest podejmowanie decyzji. Jak ważne jest podejmowanie właściwych decyzji, bo przez to wasze życie może być albo szczęśliwe, albo może być nieszczęśliwe przez resztę waszego życia. I tutaj w Księdze Daniela czytaliśmy o młodzieńcu, który był daleko od domu rodzinnego, od rodziców, był w obcym kraju, w niewoli, może nawet był daleko od znajomych, tego nie wiemy. Nikt go właściwie nie pilnował, więc mógł sobie pozwolić na różne rzeczy. Nabukadnezar, czytaliśmy, on zabrał do niewoli z ziemi judzkiej wielu ludzi, ale spośród nich wybrał tych najlepszych, najzdolniejszych, najprzystojniejszych, żeby ich przystosować do swojego świata, do tego świata, w którym on żył. I wśród nich był też Daniel. Przed nim otworzyła się wspaniała oferta kariery. Albo będzie niewolnikiem, tak jak wszyscy inni, a wiadomo, że szczególnie wtedy w niewoli niewolnicy nie mieli żadnych praw. Albo też będzie mógł być jednym z dworzan królewskich i mieć wspaniałe życie i przywileje z tym związane. Była to oferta kariery. Miał możliwość używać świata, jeść, pić wino, bawić się, bo cóż, rodzice nie widzieli, kapłani się nie dowiedzą, pastor się nie dowie i po prostu była wspaniała okazja, żeby urządzić sobie życie po swojemu. Ale Daniel miał w sercu wpojone pewne wartości, które dla niego były ważniejsze niż kariera, niż to, co jemu było oferowane. I kiedy musiał podjąć decyzję, czy pójść za tym, co łatwe, za tym, co daje świat, co wszyscy robią, czy też odważyć się, żeby być inny i służyć Bogu w takiej sytuacji, to Daniel postanowił. Czytaliśmy tutaj w tym wersecie 8, że Daniel postanowił w swoim sercu: nie będę się kalał tymi rzeczami. Ja już nie będę tłumaczył tego dlaczego, ale to było związane z pewnym bałwochwalstwem tam i Daniel wiedział, że jemu jako Izraelicie, jako człowiekowi, który zna Boże prawo, nie wolno tego jeść. Pan Bóg się na to gniewał i dlatego, kiedy przyszedł czas, żeby podjął decyzję, Daniel wyraźnie powiedział: nie, ja się nie będę kalał. I myślę, że między innymi dlatego, kiedy Pan Bóg wydał o nim świadectwo, to powiedział, że Daniel był mężem wielce przyjemnym. Naprawdę takie świadectwo usłyszeć od samego Boga, to chyba jest największy zaszczyt. On był młodzieńcem przystojnym, bez skazy, zdolnym i mógł mieć powodzenie w tym świecie. Ale jego nie skusiło to wszystko, ani oferta kariery. To, co mu oferowali, to było szczególne wyróżnienie. Bo on był niewolnikiem, był zabrany do niewoli. Ale Daniel na pierwszym miejscu postawił Boga. On postanowił, że bez względu na to, gdzie będzie, on będzie służył Bogu. I bez względu na to, ile go to będzie kosztowało, i wcale na tym nie stracił. Wiecie, a mógł stracić bardzo dużo. Tak jak wiemy, królowie wtedy mieli władzę absolutną i zresztą chociażby z księgi Daniela i z innych dowiadujemy się, że kiedy król chciał tak, na jeden jego gest człowiek po prostu był stracony. Mógł od razu stracić życie. Albo mógł mieć wspaniałe życie na dworze króla. Więc jeżeli odmówi teraz królowi, jeżeli nie skorzysta z tego, co mu król oferuje, no bo przecież miał jadać i pijać to, co król. Jeżeli z tego nie skorzysta, może nie tylko, że stracić taką ofertę, ale może stracić życie. Tu nawet ten przełożony, który był za nich odpowiedzialny, on mówił, że to on może stracić życie, kiedy się król o tym dowie, że on coś innego im daje do jedzenia. Bo Daniel sobie po prostu zażyczył, że będzie jadał jarzyny i pijał wodę, bo to było dla niego najbezpieczniejsze. I wydaje się, że Daniel mógł tak wiele stracić, ale nic nie stracił. Bo kiedy czytamy dalej Księgę Daniela, to dowiadujemy się, że on przeżył w tym królestwie w niewoli aż 4 królów. A Daniel w dalszym ciągu był na stanowisku, dlatego że on na początku podjął taką decyzję. Ja czasem, kiedy rozmawiałem z młodymi braćmi, którzy do wojska byli powoływani i rozmawiałem z nimi, to ja radziłem im, wiecie, kiedy pójdziesz tam, weź ze sobą Biblię i od razu połóż ją w takim miejscu, żeby była widoczna i w pierwszy wieczór, kiedy będziesz miał iść spać, uklęknij koło łóżka i pomódl się. Podejmij taką decyzję na samym początku, potem ci będzie dużo łatwiej. Jeżeli tego nie zrobisz od razu, będzie ci coraz trudniej. I Daniel umiał po prostu powiedzieć nie dla grzechu, dla świata, dla tego, co nie było zgodne z Bożą wolą. Wiecie, kiedy my mamy podjąć decyzję, żeby stanąć po stronie Boga, żeby w różnych sytuacjach bywamy, żeby stanąć po stronie Słowa Bożego, podjąć właściwą decyzję, to często szatan nam pokazuje, ile na tym stracimy. Stracisz kolegów, przyjaciół, będą się z ciebie śmiali, może stracisz nawet awans czasem, jak to będzie. I tak to wygląda, że człowiek zastanawia się nad tym, co ja na tym mogę stracić. Daniel też mógł tak wiele stracić. Znaczy, posłużę się takim jednym przykładem, jak to wygląda. Kiedyś, ponieważ pracowałem przez wiele lat jako tłumacz, byłem w pewnym zakładzie i miałem bardzo dobrą pracę. Miałem bardzo dobre zarobki. No, takie akurat ceny wtedy były, to ja nie wymyśliłem, ale bardzo dobrze zarabiałem. Tyle albo więcej niż dyrektor naczelny tej dużej fabryki. No i była taka sytuacja, że ci Anglicy, którzy nie mogli dotrzymać kontraktu, pewnego razu się zdecydowali, że muszą inaczej sprawę załatwić. I tego dnia dyrektor do spraw inwestycji tego zakładu podchodzi do mnie i mówi: panie Cieślar, my tutaj po godzinach będziemy mieli spotkanie, cały zespół dyrektorów z Anglii przyjeżdża i no, będziemy mieli takie spotkanie, więc niech pan zostanie, bo my się nie domówimy. Ja mówię: dobrze, ja zostanę, ale pod jednym warunkiem. Mówię: ja nie piję i nie będę tutaj pił, a wiem, że to akurat na tym będzie polegało. Po prostu nie będę robił żadnego wyjątku. On się zgodził na to i już spotkanie było, przychodzą i już tam nalewają i te szklanki czy kieliszki, które były przede mną, ja odsunąłem. Wchodzi naczelny dyrektor tej dużej fabryki i mówi, a co, panu cieślarowi nie dajecie? A ten drugi dyrektor mówi, nie, pan cieślar nie pije. A on mówi, co, w takim towarzystwie? To anioł z nieba by wypił, a co dopiero człowiek. Ja mówię, ale nie jestem aniołem, ale nie piję i powiedziałem, że ja nie będę robił wyjątku. Jestem człowiekiem wierzącym i po prostu to jest moja decyzja. Tak wszyscy mnie zmierzyli, tak miałem takie wrażenie, że sobie myślono, za kogo on się uważa, że w takim towarzystwie nie wypije. Ale skończyło się spotkanie, poszliśmy wszyscy w swoją stronę do hotelu. Ja sobie myślę, co też będzie na drugi dzień. Ja mogłem tą pracę stracić. Tam było dużo chętnych do takiej pracy. Myślę, co też na drugi dzień mi powiedzą. Ale idę tak, woła mnie ten dyrektor do spraw inwestycji. I mówię, panie cieślar, coś chcę panu powiedzieć. Kiedy wczoraj pan odmówił i nie wypił z nami, to wydawało nam się, no za kogo on się uważa, że w takim towarzystwie nie wypije. Ale kiedy pan poszedł, dyrektor naczelny nas wszystkich tutaj zwołał, wszystkich zastępców i mówi, wiecie co, gdybym potrzebował człowieka, któremu mógłbym naprawdę zaufać, wiem, że on by mnie nie zawiódł. Ja bym wybrał do tego cieślara. Bo on miał na tyle odwagi, żeby w tym towarzystwie powiedzieć, że on nie pije. Mówi, to mi się podoba, to jest charakter człowieka, to jest decyzja. Bracie i siostry, ja nie mówię tego po to, żeby się pochwalić, że akurat ja taki mocny albo taki dobry, ale jako przykład, że czasem nam się wydaje, że tak wiele stracimy, jeżeli staniemy po stronie Boga. Ale tego się nie musimy obawiać. Ja na tym nie straciłem. Jeszcze zyskałem dużo więcej, już o tym nie będę mówił. Ale chciałem tylko o tym powiedzieć, że jeżeli staniemy po stronie Bożej, to Pan Bóg stanie po naszej stronie. Wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Ale to są decyzje, które podejmujemy. I taka decyzja, kiedy powiemy nie dla grzechu, ona jest najgorsza dla szatana, ale najwspanialsza dla naszego Pana. Ja myślę, że wtedy w takiej sytuacji, kiedy się znajdziemy i umiemy powiedzieć nie dla grzechu, to w niebie wszyscy o tym mówią. Mówią, popatrzcie, tak jak Pan Bóg kiedyś chwalił się swoim sługą Jobem, popatrz na niego, nie ma mu równego. On umiał powiedzieć nie dla grzechu. Bo nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. I w Słowie Bożym czytamy właściwie o wielu młodych ludziach, którzy w młodym wieku podejmowali właściwe decyzje, chociaż wszyscy inni żyli inaczej, żyli w grzechu. Nawet ich rodzice. A to nie jest wtedy łatwo sprzeciwiać się. Na przykład król Jozjasz, II Księdze Królewskiej, 22 rozdział, o tym mówi, że jego ojcem był Amon, a jego dziadkiem był Manases. Manases, Słowo Boże mówi, że był najbardziej bezbożnym królem judzkim. On przywiódł do grzechu całego Izraela. A Amon był jego synem i również postępował, szedł drogami swojego ojca. A kiedy Jozjasz objął urząd króla, stanowisko, to on postanowił, że będzie szedł drogą Dawida, drogą Bożą. I Pan Bóg mu w tym błogosławił. On poszedł za Panem. Innym młodym człowiekiem w Biblii, który podejmował właściwe decyzje, chociaż były trudne, to był Józef. Ja już tego nie będę czytał, bo myślę, że wszyscy tą historię znamy. I te jego decyzje wpłynęły na właściwie historię całego świata. Decyzje tego młodego człowieka. Był najmłodszy, był właściwie 11. synem w tej rodzinie, pierworodnym synem Racheli, najbardziej ukochanej żony. A pomimo tego, że był najmłodszy, zazwyczaj ten najmłodszy jest najbardziej rozpieszczony, on umiał podejmować właściwe decyzje. Został sprzedany jako niewolnik do Egiptu. Do domu dostał się potem do domu wpływowego dworzanina Faraona, ale on nawet w niewoli pamiętał, że Bóg go widzi, że gdziekolwiek jest, to jest z nim Bóg. I Słowo Boże o tym wiele razy wspomina, nawet kiedy był w więzieniu, że Bóg był z nim. Nam się czasem może wydawać w więzieniu Bóg, a jednak. I tu widać, jak ważne jest wychowanie w bojaźni Bożej w domu rodzinnym. Mogę coś o tym powiedzieć ze swojej rodziny, ze swojego domu rodzinnego. Jak ważne jest wychowanie w bojaźni Bożej, bo chociażby to dziecko odeszło na drugi kraniec świata, tak jak to było z Józefem, to, co zostało tam zasiane, to będzie przynosiło owoce. I bracia i siostry, chciałbym, żebyście chociaż jedną rzecz zapamiętali z tego, co mówię, że dobrym sprawdzianem na to, czy miłujemy Boga, jest to, jakie decyzje podejmujemy wtedy, kiedy nas nikt nie widzi i nie boimy się, że to wyjdzie na jaw. Jakie decyzje wtedy podejmujemy? Bo czasem, jak nie mamy wyjścia, podejmujemy takie decyzje, które ludzie pochwalą. Ale kiedy nas nikt nie widzi, jakie decyzje wtedy podejmujemy? Ale wracam do Józefa. Nadeszła chwila próby i pokusy. Żona Potyfara była piękną kobietą i zaczęła składać Józefowi niedwuznaczne propozycje. I takiej pokusie w takich warunkach niełatwo się było oprzeć. Nie było w pobliżu rodziców, nikogo z rodziny ani wierzących. Właściwie nawet jego rodzice nie wiedzieli o tym, że on jeszcze żyje. Więc nikt się nie dowie. Były bardzo sprzyjające warunki, ale Józef wiedział, że jest to grzech i że Bóg go widzi. I dlatego tak stanowczo odpowiedział na taką propozycję nie. Zdecydowanie. Nie ma żadnego kompromisu. Ja jestem przekonany, że Pan Bóg był bardzo zadowolony, a szatan był pokonany. Chociaż wyglądało to na zewnątrz inaczej. No bo Józef z tego powodu znalazł się w więzieniu. Prawdopodobnie około 5 lat tam spędził w tym więzieniu. Być może ta bezbożna kobieta znalazła sobie inną ofiarę. Ale Pan Bóg ujął się za swoim sługą, który stanął po stronie Bożej. To było potrzebne jemu, chociaż tego na pewno wtedy nie rozumiał, żeby musiał przejść takie uniżenie, taką naukę w więzieniu, żeby go Pan Bóg mógł wywyższyć, aby nie wpadł w pychę. I kiedy przyszedł Boży czas, to Pan Bóg postawił go na drugim miejscu po Faraonie i wysoko ponad Potyfarem i jego żoną. I w ten sposób, dzięki jego decyzjom, zostało uratowanych od śmierci głodowej prawdopodobnie setki tysięcy ludzi i również cała rodzina Józefa. I często tak bywa, że jedna zła decyzja pociąga za sobą następne. I wreszcie dochodzi do tego, że szatan mówi: już tyle złego, tu ci się nie udało, tam ci się nie udało, więc już nie ma co próbować, najlepiej się poddać, bo już nie ma wyjścia. I kochani, dzisiaj świat kusi bardzo podobnie. Diabeł się nie zmienił bardzo, być może pewne metody są nowocześniejsze, są różne środki do tego, ale on jest taki sam. I kusi podobnie, tak jak kusił wtedy Józefa. Bo pokusy oparte na seksie dochodzą właściwie teraz ze wszystkich stron. Wystarczy kupić każde kolorowe czasopismo, jakąś reklamę, w telewizji. Teraz do tego doszedł jeszcze internet. Wszystko to jest bardzo często, bardzo duża część jest oparta właśnie na takich pokusach i wszyscy obiecują szczęście. Jeżeli to weźmiesz, jeżeli to kupisz, jeżeli temu poświęcisz czas, to jest właśnie to, czego ci trzeba. I wielu ludzi daje się na to nabrać i kupują to. Kupują takie magazyny, zamiast szczęścia przynosi to tragedię. I wielu ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że takie jedno czasopismo o takiej treści niewłaściwej, tak czasem jedno zdjęcie niemoralne, może być takim otwartym zaproszeniem dla szatana i dla jego demonów. Otwarte drzwi. Słyszeliście chyba tą historię o tym człowieku, który dał ogłoszenie do gazety, że chce sprzedać dom. I dał ogłoszenie również z ceną i ta cena była tak niska, że po prostu nikt w to nie uwierzył, prawie za darmo. Ale wreszcie jeden człowiek się zdecydował, że pójdę, przynajmniej się dowiem, o co to chodzi. No i pyta się, czy Pan ten dom chce sprzedać, tak. Czy to jest pana własność? Tak. Dlaczego tak tanio? Bo ja tak chcę. Mogę z tym zrobić, co zechcę. No mówię, ale czy są jakieś warunki? Coś, co powinienem wiedzieć? Mówi tylko jeden. Jaki to jest? Mówi, ja w tym domu chciałbym mieć jeden swój gwóźdź. Ten sobie myśli, cóż to takiego? No. Cały dom będzie do mnie należał, więc ten gwóźdź tutaj może być. No i ten sobie wbił, tam taki duży gwóźdź w sieni. Transakcja doszła do skutku. Ten nowy właściciel się wprowadził. Ten stary na drugi dzień przyniósł czapkę. Powiesił sobie na tym gwoździu, bo to był jego gwóźdź. On do niego musiał mieć dostęp. No czapka jeszcze może być, jeszcze nie taki problem. Ale na następny raz przyniósł już jakieś no, brudne, śmierdzące łachmany. Powiesił na tym gwoździu, bo to był jego gwóźdź. No, już nie było tak przyjemnie, ale jeszcze można znieść. Potem doszło do tego, że przyniósł już jakiegoś zdechłego kota, który już śmierdział, powiesił sobie na tym gwoździu. Ten nowy właściciel nie mógł nic powiedzieć, bo to był jego gwóźdź. Do tego doszło, że było niemożliwe już, żeby w tym domu mieszkać i ten człowiek musiał się wyprowadzić. Ale na początku tak ładnie to wyglądało. Wiecie, szatan tak bardzo tanio czasem, wydaje nam się, oferuje te swoje wyroby, które chce nam sprzedać. Ale nie mówi nam, ile na końcu będziemy musieli za to zapłacić. I właśnie czasem takie rzeczy, o których mówię, to jest taki gwóźdź. Człowiek sobie zostawi coś takiego, może nawet ukryte przed innymi, może nikt o tym nie wie, może gdzieś tam schowane, czy to w komputerze, czy gdzieś indziej, to może być takim gwoździem, na którym szatan coś powiesi. Więc bracia i siostry, to jest również ważna decyzja. Ale człowiek, który ma Jezusa w sercu, może od razu, tak jak Józef, powiedzieć nie dla grzechu. Ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego, od razu nie. Bo szatan by bardzo chciał, żebyśmy jeszcze raz przedyskutowali z nim jego propozycję, a wtedy już jesteśmy na przegranej. Uczmy się dlatego, kochani, podejmować takie decyzje, które może są trudne dla naszego ciała, dla naszego grzesznego ja, ale one mogą mieć wpływ na nasze dalsze życie, na nasze rodziny i nawet na następne pokolenia. Jedna decyzja może mieć tak wielkie znaczenie, a podejmujemy tych decyzji bardzo dużo. I najważniejszą decyzją, myślę, że przynajmniej większość się ze mną zgodzi, najważniejszą decyzją jest to, aby powiedzieć tak dla Jezusa. Przyjąć Go, zaprosić do swojego życia jako Zbawiciela, uczynić Go Panem swojego życia, zaufać Mu, powierzyć swoje życie, wyznać swoje grzechy, otrzymać przebaczenie. To jest najważniejsza decyzja. Jeżeli taką decyzję człowiek podejmuje, to może być pewny tego, że ponieważ to jest decyzja po stronie Bożej, to Pan Bóg stanie po jego stronie w każdej sytuacji, w jakiej się znajdzie. I taka decyzja jest też dosyć trudna, bo ona spowoduje wiele zmian w życiu. Może to spowodować, że stracisz niektórych tak zwanych przyjaciół, ale to również ta decyzja zadecyduje o tym, gdzie będziesz spędzał wieczność. Więc jest ona bardzo ważna. A poza tym już tu w tym życiu otrzymasz radość, pokój i o wiele więcej prawdziwych przyjaciół. Gdzie ja większości z was osobiście nie znam, ale ja mogę powiedzieć, że jesteście wszyscy moimi przyjacielami. Kiedy rozmawiam, spotykamy się, czy przywitamy, czy uśmiechamy jeden do drugiego, ja widzę w waszych sercach miłość. Po prostu, chociaż się osobiście nie znamy, jesteśmy tą rodziną. I to się zyskuje, kiedy człowiek podejmuje tą najważniejszą decyzję. Daniel podjął trudną decyzję, wbrew temu, co robili inni, ale nie stracił ani przed Bogiem, ani przed ludźmi. Chociaż to tak mogło wyglądać na początku. Otrzymał wysoki urząd i autorytet. Ja nie wiem, bracie i siostro, przyjacielu, przed jaką decyzją może stoisz. Może stoicie dzisiaj. Ale każdy z nas podejmuje decyzję i czasem długo się zastanawiamy, jaką decyzję podjąć. I jeżeli wybierzesz Jezusa, albo zastanowisz się, co by na moim miejscu Jezus uczynił, ja zrobię to samo, to nic nie stracisz. I już na koniec chciałbym przeczytać z Księgi Jozuego dwa wersety z rozdziału 24 14 i 15. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czyli w Egipcie, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Bracia i siostry, to jest wspaniała decyzja. Bez względu na to, co będą robili sąsiedzi, co będą robili nawet moi przyjaciele, moi znajomi, czy nawet ktoś z wierzących zrobi coś złego, bez względu na to, jaką decyzję ty podejmujesz, to ja i mój dom będziemy służyć Panu. Naprawdę jestem tym zawsze bardzo zbudowany, kiedy czytam to słowo, że taką decyzję podjął Jozue. Bez względu na to, co wszyscy będą robić, nawet cały naród, to ja już podjąłem decyzję. Będziemy służyć Panu. I to jest decyzja, że tutaj dzisiaj jesteśmy. I podejmujemy tę decyzję i będziemy dalej podejmować, aby ten bój, który toczymy, był dobrym bojem. To jest bój. Czasem podejmowanie takich decyzji to jest bój dosyć ciężki. Ale jeżeli podejmujemy właściwe decyzje, mamy zapewnione Boże błogosławieństwo. I dlatego chciałbym zachęcić nas do tego, a szczególnie zwracam się do młodych ludzi, aby podejmowali dobre decyzje, aby się nad tym zastanawiali, aby się, jeżeli nie wiedzą sami, aby się poradzili kogoś, kto może im dobrze doradzić, żeby mogli podjąć właściwą decyzję, bo decydują o tym, jakie będzie ich życie. A my starsi tak samo podejmujemy mnóstwo decyzji każdego dnia. Jakie decyzje podejmujemy, do nas to należy, bo Pan Bóg dał każdemu z nas wolną wolę. Ale On oczekuje, że będziemy podejmowali te decyzje, które On będzie mógł błogosławić. Nie takie decyzje, które są moim życzeniem, moją ambicją, a potem przychodzę, Panie Boże, przyłóż tu swoją pieczątkę. Nie, On na to się nie zgadza, bo jest Bogiem, ale jeżeli podejmujemy takie decyzje, które są zgodne z Jego wolą, On będzie błogosławił. I tego życzę sobie i życzę nam wszystkim na każdy dzień. Ale w związku z tym chciałbym również pomodlić się z wami. Chciałbym, żebyśmy i dzisiaj mogli Panu powiedzieć, jakie mamy problemy, abyśmy mogli podjąć właściwe decyzje. Powstańcie, bracia i siostry. I przede wszystkim chciałbym zapytać się, może, ponieważ was nie znam, może są tu tacy, którzy jeszcze nigdy nie podjęli tej najważniejszej decyzji. To znaczy, że ja chcę oddać swoje życie Jezusowi. Ja chcę się nawrócić do Niego. Ja chcę przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i Pana. Być może dzisiaj jest właściwy moment, kiedy musisz albo powinnaś podjąć taką decyzję. Jeżeli są takie osoby, chciałbym zaprosić was, kiedy zespół teraz będzie już prowadził w pieśni, chciałbym zaprosić, nie chcę nikogo ani zmuszać do tego, ani wywierać jakiejś presji, ale jeżeli ktoś potrzebuje, a chciałby, abyśmy pomogli ci przyjść do Jezusa, oddać Mu swoje życie, podjąć tą najważniejszą decyzję, będziemy się z Tobą chętnie modlili. Dlatego kiedy zespół będzie śpiewał, zapraszam tych, którzy chcieliby tutaj przyjść, abyśmy się z Wami modlili, pomogli Wam, kiedy podejmujecie taką decyzję. To nie jest łatwa decyzja, bo trzeba się liczyć z konsekwencjami, ale jest błogosławiona i najszczęśliwsza. Ja wierzę, że wszyscy stoimy również przed jakąś decyzją, którą podejmujemy i dzisiaj powiedzmy Panu, aby nam dał mądrości, prośmy Go, żeby podjąć właściwą decyzję. Daniel taką decyzję podjął, Józef podjął, Jozjasz podjął, wielu innych, o których czytamy w Biblii, i jakie wspaniałe były rezultaty tego. Thank you. Bardzo dziękuję za to, że mamy tak wspaniały przywilej, że możemy modlić się do Ciebie, możemy wyznawać nasze grzechy. Panie, możemy również prosić Ciebie, abyś pomógł nam podejmować właściwe decyzje. Panie, ja potrzebuję Twojej mądrości w tym. I wyznaję, że wiele razy nie wiem, jak postąpić, jaką decyzję podjąć, ale dziękuję Tobie, Boże, za Ducha Świętego, który mnie prowadzi i który pomaga mi w tym. Panie, dziękuję Tobie za te wszystkie świadectwa, które mamy zapisane na stronicach Pisma Świętego, kiedy czytamy o tych, którzy podejmowali właściwe decyzje, chociaż były trudne, Ty je pobłogosławiłeś. Dzięki Tobie za to, że możemy uczyć się od nich. I pomóż mnie, Boże, każdemu bratu, każdej siostrze, kiedy będziemy stawali przed decyzją, abyśmy podejmowali te decyzje, które się Tobie podobają i które Ty będziesz mógł błogosławić. Dziękuję Tobie, Boże, że możemy na Ciebie zawsze liczyć w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.